Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest Lech Dzierżanowski. Mistrz trudny do określenia, bo tak, z jednej strony pianista, z drugiej strony menadżer, absolwent Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, pełnił różne funkcje w ważnych instytucjach w kraju, m.in. w Filharmonii w Łodzi, założył fundację i propaguje twórczość Romana Palestra, kompozytora, o którym tak napisał. Jak to się stało, że Palester z kompozytora kreowanego na następcę Szymanowskiego i świetnie zapowiadającego się w pierwszych latach powojennych stał się pod koniec życia twórcą praktycznie nieznanym? Jak to się stało?
No ja ciągle nie wiem. Jeszcze ciągle próbuję to zbadać, ale też myślę, że staram się jak gdyby umożliwić każdemu odpowiedź na to pytanie, dlatego od paru lat pracuję nad wydaniem płyt poświęconych Palestrowi, bo myślę, że to pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, czy po prostu rzeczywiście Palester był słusznie zapomniany, czy też nie. Słuchając jego muzyki możemy próbować sobie na to pytanie odpowiedzieć. W tej chwili właśnie w Gdańsku udało się nagrać 8. płytę z tej serii i myślę, że jesteśmy coraz bliżsi tej odpowiedzi, ale myślę, że ta odpowiedź nie jest jednoznaczna i nie jest łatwa, bo tutaj oczywiście zawiniła historia, być może zawinił pech, być może zawinił sam Palester, trudno powiedzieć, ale złożyło się wiele rzeczy. Ale historia w ogóle Palestra, historia jego muzyki jest niezwykle interesująca, skomplikowana i ciągle jeszcze zawiera bardzo wiele rzeczy do wyjaśnienia.
Ale jak to być mogło, że właśnie kompozytor tej miary praktycznie został zapomniany?
Znaczy, no sprawa jest bardzo prosta, no to była sprawa polityczna, po prostu Palester został w Paryżu, nie chciał, że tak powiem, zgodzić się na ustępstwa, nie chciał się jak gdyby podporządkować pewnym zasadom współpracy z komunistyczną Polską i został po prostu skreślony. To była trochę inna sytuacja niż z Panownikiem, który uciekł, czy Miłoszem. Palester właśnie mieszkał w Paryżu od 1947 roku, a w 1949 był ostatni raz w Polsce i właściwie nie uciekł, ale został.
Po prostu został. No 20 lat pracował w rozgłośni Radia Wolna Europa.
To był gwoźdź do trumny, to znaczy ponieważ musiał z czegoś żyć, więc 3 lata później, czyli w 52 roku został szefem redakcji kultury w Wolnej Europie i to był gwoźdź do trumny, ale co jest bardzo interesujące, że no wtedy oczywiście stał się wrogiem numer jeden, no bo wiadomo jak była postrzegana Wolna Europa, ale o dziwo w 56 roku po Odwilży zaczęły się pojawiać jakby szanse na to, żeby tu przynajmniej muzyka jego się pojawiła. I pojawiła się w 57 roku, pojawiła się na Warszawskiej Jesieni w 58, no ale za chwilę przestała się pojawiać i znowu zaczął się okres nieobecności. I wtedy rzeczywiście nastąpił ten problem, o którym mówimy, to znaczy Palester wypadł z obiegu, muzyka polska bardzo się zmieniła, Warszawska Jesień zmieniła oblicze muzyki polskiej, ona się stała bardzo awangardowa. O ile twórczość Palestra z lat 50. wyprzedzała to, co się działo w Polsce zdecydowanie, mówiąc takim językiem modernistycznym, Palester napisał wtedy pierwsze utwory dodekafoniczne. Nikt w tym stylu w tym czasie w Polsce nie pisał, po pierwszych próbach Kofflera i Majerskiego w okresie międzywojennym, no tylko Egamy jeszcze próbował w czasie wojny, a Palester rzeczywiście w latach 50. już pisał utwory dodekafoniczne, ale w latach 60. to, co się działo na Warszawskiej Jesieni, miotło już jak gdyby te nowości. Wtedy powstała nowa szkoła sonorystyczna polska, debiuty Pendereckiego, Kilara, Gileckiego. To wszystko zwróciło uwagę wszystkich gdzie indziej. A Palester siedział w Wolnej Europie. Niestety to mu też przeszkodziło już nie tylko ze względów politycznych, ale taki zwykły, kiedy muzyk zaczyna się zajmować czym innym. Nawet dodatkowo, bo Palester cały czas komponował. Ale wtedy znalazł się jako redaktor w gazecie w Wolnej Europie. To w tym momencie on został postrzegany przez swoich kolegów muzyków nie jako muzyk, tylko jako pan redaktor, mimo że w tym czasie wygrał pierwszą nagrodę na konkursie na operę. Jego opera Śmierć dążyła, ona zajęła wtedy pierwsze miejsce na konkursie zorganizowanym przez sekcję włoską Stowarzyszenia Międzynarodowego Muzyki Współczesnej. Więc Palester też przez kolegów zaczął być odbierany jako raczej redaktor, jako raczej komentator muzyczny niż jako muzyk. Nie udało mi się jak gdyby znaleźć tego miejsca na zachodzie. Na wschodzie został zlikwidowany, można powiedzieć. I pomimo, że w 1977 roku zdjęto zapis tak zwany, czyli można było Palestra wykonywać w Polsce, no, w tych nowych warunkach i bez specjalnego poparcia, bo to, że można było wykonywać, to nie znaczy, że go wykonywano wszędzie, tylko wykonywano go sporadycznie. Trochę na warszawskiej sieni, ale też bardzo rzadko i w rezultacie jak gdyby on się minął z czasem w pewnym sensie. I to jest jedna z głównych przyczyn. No taki podam jeden przykład banalny. W 1937 roku Palester napisał koncert saksofonowy, koncertino saksofonowy. To był pierwszy koncert na saksofonie orkiestry napisany przez Polaka, jeden z pierwszych w ogóle w historii. Ale wykonany został w 1981 roku. Wtedy to już była, mówiąc brzydko, musztarda po obiedzie, czyli jakby tutaj ten czas miał ogromne znaczenie i on się znalazł poza jak gdyby środowiskiem, poza czasem, poza historią.
No to tak troszeczkę jak z twórczością Weinberga, która w tej chwili przeżywa swój renesans, ale Weinberg po prostu pojechał, jak wybuchła wojna, w drugą stronę. Na wschód.
Tak, tylko Weinberg znalazł jakby swoje miejsce rzeczywiście i w tej chwili jak gdyby przeżywa swój wielki... Znaczy paradoksalnie Weinberg jednak znalazł jakieś miejsce, bo co by nie mówić o sowieckiej Rosji, to muzykę, jak wiemy, tam lubiono, aczkolwiek czasami to było dość ryzykowne zajmowanie się muzyką, zwłaszcza w czasach jeszcze życia Stalina, ale potem rzeczywiście dbano o muzyków i Weinberg dużo pisał, był jakoś tam grywany, oczywiście nie był specjalnie promowany, ale jak gdyby warunki do pracy miał. Myślę, że pod tym względem paradoksalnie Palester na Zachodzie miał gorzej.
Powrócę teraz do Lecha Dzierżanowskiego, bo padły takie słowa, że jak się kompozytor, muzyk zaczyna zajmować się czymś innym, to jest postrzegany już mniej jako muzyk, ale właśnie ten, który się zajmuje czymś innym. A jak jest z Lechem Dzierżanowskim? Powiedziałem pianista, menadżer. Ja przypomnę, że myśmy się poznali dawno temu, kiedy to Lech Dzierżanowski grał koncert Beethovena pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Jak to teraz jest z tym graniem na fortepianie?
Dokładnie, ja to powiedziałem trochę z własnej praktyki, ale ja to zrobiłem z pełną premedytacją. Ja zajmuję się teraz muzyką od strony jakby nie od twórcy, nie wykonawcy, jak byłem wykształcony, tylko jako organizatora, ale jest mi z tym bardzo dobrze i robię to pełni świadomie. To znaczy wydaje mi się, że moje doświadczenia jako wykonawca i jako doświadczenia, które miałem jako muzyk czynny, wydaje mi się, że są bardzo potrzebne menadżerowi, więc ja tutaj nie mam takiego wrażenia, że to źle działa. A wracając do mojego podopiecznego, którym się zajmuję już prawie 10 lat, mam nadzieję, jest nie najgorszym efektem, Normana Palestra, to chcę powiedzieć jedną rzecz, że właśnie też pamiętajmy o jego innych działaniach, bo ta wolna Europa nie tylko dała mu chleb i możliwość przeżycia, ale dała też mu pewne pola do rozwinięcia się na innych dziedzinach. I to jest bardzo cenne, ponieważ w tej chwili jesteśmy w trakcie wydawania, mam nadzieję, że w tym roku ukaże się pierwszy tom PIK Palestra, których większość wypełnią właśnie audycje wolnej Europy. Warto przypomnieć może tę epokę i warto przypomnieć działanie Palestra w tej dziedzinie, ponieważ to jest gigantyczny zbiór w ogóle 600 audycji, które się zachowały w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety nie zachowały się one w formie audio, ale zachowały się w formie zapisów i one są i warto je przypomnieć. One oczywiście niektóre z nich są już trochę takie pokazujące inną epokę, inne myślenie, ale to jest bardzo ciekawy dokument. Warto przypomnieć to w naszych czasach, myślę, jak to było wtedy, kiedy na antenie Wolna Europa można było usłyszeć muzykę Hindemika czy Messiana i kiedy w Polsce tej muzyki w latach 50. jeszcze przed warszawską jesienią nie można było usłyszeć, nie można było o niej się dowiedzieć. I robił właśnie to Roman Palester, propagował tę muzykę, propagował nie tylko muzykę, propagował też plastykę, propagował też literaturę, mówił o książkach, o wszystkich dziedzinach kultury. To jest bardzo interesujący przypadek. Z tym, że Palester rzeczywiście pozostał do końca życia muzykiem, kiedy w 72 roku przestał pracować w kulturze paleckiej, już tylko komponował do końca życia i naprawdę to było jego przeznaczeniem i jego wielką tragedią było to, że miał świadomość tego, że znalazł się jak gdyby na bocznym torze historii i w pewnym sensie nie mógł tego przeboleć, nie mógł tego zapomnieć zarówno władzom komunistycznym, jak i kolegom, którzy w Polsce zostali i dobrze na tym wyszli. On miał poczucie gorzkiej takiej goryczy i miał wrażenie chyba, że jednak miał też chyba poczucie, że przyjdzie na niego czas. Miał to poczucie, ale wiedział, że to nie będzie łatwe i że na pewno on tego nie dożyje.
No w każdym razie jest to bardzo ambitny plan, ale czy to uda się pogodzić, bo to jest jednak działalność pozainstytucjonalna, tak bym to określił, Lecha Dzierżanowskiego, który no nie tak dawno objął funkcję wiceszefa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Da się to pogodzić?
mam nadzieję, że się da pogodzić, a zobaczymy, no. Mam nadzieję, że te rzeczy tutaj... Powiem tylko jedną rzecz, że jeżeli chodzi o samo wydawnictwo, o którym mówiłem, robimy zbiorowo, robimy w fantastycznym zespole złożonym z dwóch muzykologów, dwóch pań, Iwona Liczny, Beata Bolesławska-Lewandowska, pani polonista z Białego Stoku, motor tego przedsięwzięcia, Wioletta Weiss-Milecka i historyk sztuki Artur Zaguła z Łodzi, więc nawet jeżeli ja trochę mniej temu się będę poświęcał, to jest komu tą inicjatywę ciągnąć. Ja zawsze lubię działania zespołowe, więc mam nadzieję, że to się uda.
No na pewno się uda, biorąc pod uwagę dorobek Lecha Dzierżanowskiego dotychczasowy, bo przypomnę, jest on bardzo, bardzo, bardzo duży, od działań instytucjonalnych po działania związane z różnego rodzaju fundacjami, stowarzyszeniami, projekty realizowane wspólnie między innymi ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Zatem Roman Palester, niechaj się ta działalność rozwija, no i życzymy wszystkiego najlepszego i sukcesów na, można powiedzieć, drodze życia, bo funkcja wicedyrektora Instytutu Muzyki i Tańca nie jest łatwa.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za te miłe słowa i mam nadzieję do miłego zobaczenia w Gdańsku.
Lech Dzierżanowski, pianista i menedżer, był Państwa i Radia Gdańsk gościem.